head over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Niezłym gościem Rock Radia jest dzisiaj Zofia Jastrzębska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Bardzo miło cię widzieć. Co tam, jak tam? Może tak zacznę od trudnych pytań?
Trudne pytanie. Dobrze, jestem szczęśliwa, że nasz film Kolory Zła, Czerwień jest tak chętnie oglądany.
Przechodzimy do rzeczy od razu. Dobrze.
Ja jestem prostym człowiekiem. Do mnie trzeba prostymi pytaniami.
Kolory Zła, Czerwień to jest film, który możecie oglądać na Netflixie i film, który zrobił, no nie powiem, że to jest zaskoczenie, ale zrobił naprawdę sporą karierę. Znaczy, jeśli liczyć ilością widzów, którzy zobaczyli go w pierwszy weekend, to naprawdę było nieźle. Ja wiem, że aktor to nie jest ktoś, kto myśli na co dzień o słupkach w Excelu, ale pewnie robi się troszkę przyjemnie.
To jest zaskoczenie, bardzo duże. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał. No z reguły, kiedy się kręci film, nie myśli się o tym, ile widzów przyciągniemy przed ekran. Tym bardziej dla mnie to jest pokazanie, że Netflix naprawdę ma ogromne zasięgi i daje
siłę
nam
rażenia.
Siłę rażenia, daje nam szansę pokazania się przed szeroką publicznością na całym świecie. Już w zwiastunie widać moje ciało, które leży martwe na plaży. I to było dla mnie wyzwanie, ta scena na pewno. Mhm. Ale ucieszyłam się.
Czy sama scena bycia martwą na plaży, bo żeby było jasne, nie to ty jesteś tam, to nie żaden fantom, nie żadne.
Nie,
tam.
To ja. Dużo charakteryzacji.
To jest przerażająca scena.
Przerażająca, to prawda.
Charakteryzacji jeszcze jakichś CGI-ów chyba, nie?
Też. Ale głównie tam dziewczyny z charakteryzacji naprawdę zrobiły świetną robotę.
Uporządkujmy tylko, bo zaczęliśmy od tego, że jest grasz zabitą na śmierć, ale to nie znaczy, że ja miałem przez chwilę taką obawę, bo wczoraj oglądałem ten film, miałem taką obawę, że no to już będzie wszystko, co zobaczymy, ale nie, potem jest przez cały film, także...
Tak, wracam w
spokojnie.
Retrospekcjach. No nie zgodziłabym się, gdybym miała tylko jedną scenę. I to taką, w której bym dużo nie pograła. Jest później retrospekcja, która pozwala nam zobaczyć, co się z tą dziewczyną stało, że doprowadziło to do takich konsekwencji, a nie innych.
Mhm. Jest to historia kryminalna.
Jest to historia kryminalna bardzo. Mhm. Ale myślę, że pozwalaliśmy sobie na upust emocji, na śmiechy, na wspólne wyjścia pomiędzy dniami zdjęciowymi, ponieważ nie mogliśmy pozwolić sobie być w tej magmie ciężaru, jakim jest historia zabójstwa.
A ty mocno wchodzisz w rolę? Jak ty w ogóle pracujesz nad postacią? Czy ty lubisz tak się przedzierzgnąć w postać, tak w nią wejść bardzo głęboko swoimi emocjami?
Niestety tak. Niestety wchodzę na 100%. Mhm. Uczę się tego pomału, żeby gdzieś też mentalnie sobie dawać przerwy i wracać do bycia Zosią. Natomiast postać bardzo we mnie się zakorzenia i później nawet po zakończeniu zdjęć muszę dać sobie czas i to zależnie od trudności roli, to trwa, nie wiem, miesiąc, dwa, ale tak, muszę powoli wracać do siebie i otrząsnąć się z tych wszystkich emocji, które moja bohaterka ze sobą miała.
Mhm. Dlaczego ważne było dla ciebie, żeby z tą rolą się zmierzyć? Co tą postacią chciałaś powiedzieć? Dlaczego myślisz, że ta postać może coś mieć do powiedzenia widzom?
Oczywiście obawiałam się tej roli, ponieważ jest tam dużo też brutalnych scen, ale główną...
Chociaż tam dużo jest też zostawione...
W niedopowiedzeniu, tak, dla wyobraźni widza, tak.
Co jest nawet jeszcze gorsze.
Jeszcze gorsze, bo mózg podpowiada nam trudniejsze obrazy.
Najstraszniejsze scenariusze.
Chciałam podjąć się tego wyzwania, ponieważ temat przemocy seksualnej jest dla mnie niezwykle ważny i chciałabym nagłośnić, żeby przestrzec wszystkich przed tym, że to się nadal dzieje i niestety trzeba zwracać uwagę na swoich bliskich. No i tak, i chciałam też pokazać ten motyw relacji między rodzicami a dzieckiem, że niezwykle istotne jest rozmawiać między sobą, zaglądać do drugiego człowieka, co tam się u niego dzieje. Więc myślę, że z tych dwóch powodów podjęłam się tego zadania i chciałam też zobaczyć, jak to jest być w gatunkowym kinie stricte, to znaczy w kryminale. Na co dzień nie był to mój ulubiony gatunek, a dzięki temu, że poznałam go od kulis, już wiem, że tak naprawdę nie muszę odwracać wzroku, że to jest tona sztucznej krwi i śmiechu przede wszystkim, bo musimy sobie obśmiać to.
Nie ma jak wiadro krwi spływające po trotuarze, czy tam planie zdjęciowym. Czyli fajnie było generalnie. Kino gatunkowe troszkę cię wciągnęło. W ogóle dlaczego, jak myślisz, tak bardzo kochamy kryminały i takie historie o...
Zastanawiałam się nad tym mocno, zwłaszcza po tym, jak nasz film zrobił taką furorę. Myślę, że ludzie po prostu lubią czuć dreszczyk emocji i móc razem z głównym bohaterem rozwiązywać zagadkę, że jest to jakieś pociągające.
Okej, taki kalambur kryminalny to jest zawsze, to rozumiem. Ale za każdym razem, jak patrzę na moją dziewczynę, która jest oazą dobra i ciepła, a jednocześnie na Netflixie ogląda wszystkie seriale i dokumenty o zbrodniach, to czasami sobie myślę, że Anusz się nie obudzę na drugi dzień. Co jest takiego fascynującego, wiesz, w psychopatycznych mordercach na przykład właśnie.
No właśnie, ta psychologia myślę też jest pociągająca. Co doprowadza ludzi do takiego stanu, że sięgają po jakieś narzędzie zbrodni i nie wiem, dokonują morderstwa.
Ty byś zagrała psychopatyczną morderczynię?
Chciałabym, bo to jest bardzo dalekie ode mnie, więc byłoby wyzwanie i kreacja do stworzenia.
Myślisz, że problem, bo powiedziałaś o relacjach społecznych, że w tym pokoleniu, które już jest dla mnie, no niestety, pokoleniem dużo młodszym, w twoim pokoleniu, w pokoleniu, którym tym takim cyfrowym, jest problem z tymi relacjami?
Tak, bo zamykamy się na telefony i wydaje nam się, że mamy z kimś kontakt codzienny, wysyłając sobie memy, a tak naprawdę nie zapytamy, co u ciebie słychać. Czy miałeś dobry dzień, czy coś cię nie trapi. To jest właśnie takie oddalanie się coraz bardziej, a wciąganie się w telefony i te takie szybkie obrazki, które nam dają dopaminę. Więc polecam czasami odłożyć telefon i usiąść do kolacji po prostu, żeby porozmawiać.
Ty masz z mediami społecznościowymi i całym tym światem wirtualnym taką relację, powiedziałbym, zdrowym, rokowym dystansem. Czy nie?
Tak, tak.
No bo nie jesteś tym typem aktorki, która jakby żyje tym i cieszy się tym, bo dzisiaj trzeba mieć tę klikalność. Artyści, muzycy są na przykład zmuszani do tego, żeby testować swoje nowe kawałki na TikToku. Aktorzy, od aktorów też się oczekuje, że będą prowadzić Instagrama i tam będą mieli miliardy, zyliardy po prostu followersów, a ty masz to troszkę w dupie?
Troszkę tak. To znaczy nie chcę mieć, bo wiem, że to jest moje narzędzie pracy w obecnych czasach, ale no nie mam TikToka i nie zamierzam go mieć. Mam Instagrama, prowadzę go, jak sobie przypomnę. Jestem okropna, bo wiem, że tam dużo ludzi czeka na jakieś tam relacje, ale gdybym nie musiała, to bym nie miała.
W ogóle?
W ogóle. Albo po to, żeby oglądać jakieś tam pieski.
Do tego są media społecznościowe. Pieski, pandy, szopy pracze.
Tak.
Borsuki. No.
Jak mi się coś spodoba, to po prostu udostępniam albo właśnie coś zawodowego. Ale tak, żeby pokazywać, jak żyję na co dzień, co jem, to rzadko bardzo.
Jak słucham rozmów z tobą, jak czytam rozmowy, to gdzieś tam przewija się wątek tego, że nie miałaś zbyt dużo wiary w siebie. Zaczynasz mieć jej więcej?
Tak, coraz bardziej, chociaż jest też taki, nie chcę mówić po angielsku, case, taki przypadek.
Taki przypadek, tak?
Że im więcej się robi, tym bardziej się siebie ocenia, no bo jednak coraz więcej oczu jest skupionych na mnie, więc ja mam takiego krytyka i stąd z tego krytyka powstaje ta niepewność siebie, ale myślę, że już...
Trzymasz go w szafie? Trzymasz go na smyczy, tego krytyka?
Coraz bardziej tak. I założyłam mu ostatnio kolczatkę.
No, pikant, dobrze. Bardzo słusznie. Nie pamiętam już, kto to powiedział, ale trzeba zrobić przedziałek i odpierdolić się od siebie.
Tak,
to
tak.
Jest, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale to jest bardzo, bardzo mądra myśl i w tym zawodzie wydaje mi się, że ona jest szczególnie cenna, bo jesteś narażona na takie ciągłe ocenianie.
To prawda. I nie czytać komentarzy.
Ale zaglądasz czasem, kusić się
diabeł,
żeby...
Czasami tak. I jestem bardzo wdzięczna, bo ludzie mi wysyłają mnóstwo miłości. Są pewnie jakieś, które są mniej przychylne i niestety na nich się skupiam. Dlatego stąd myślę sobie, nie czytaj tego. Rób swoje i tyle.
A po tym sukcesie, po tych 20 prawie milionach w pierwszy weekend Kolorów Zła, tych komentarzy się pojawiło więcej? Zauważyłaś jakiś taki ruch w interesie, że tak powiem?
Tak.
Szum?
Tak, zrobił się szum. Ale czy to wpłynęło na to, że więcej udostępniam? Nie.
Okej. Okay. A to jest przepustka do sławy? W sensie, no bo jesteś też aktorką tego pokolenia, które w przeciwieństwie do aktorów, z którymi rozmawiałem w życiu kilkoma, pokolenie nieco starsze, no wiedziało, że kariera za granicą ich nie czeka. Młode pokolenie aktorów już ma tę świadomość, że to nie jest niemożliwe.
Tak, tak usłyszałam, że my, moje pokolenie, jesteśmy bardziej tacy... idący po swoje. To znaczy, że mamy takie przekonanie, że nam się uda i że mamy siłę. I nie wstydzimy się tego. Czy ja jestem odpowiednią...
adresatką.
Adresatką, czy
Ale myślisz o...
Myślę o...
grać za granicą.
Myślę, oczywiście, że tak. Bardzo bym chciała, jest to jedno z moich marzeń i myślę, że je spełnię.
Bo wiesz, tu nie chodzi o jakąś taką rozszczeniałość, nie daj Boże, czy czepianie się, tylko po prostu aktorzy, którzy jeszcze stosunkowo, ja nie mówię o Łomnickim, czy jakichś w ogóle przedwojennych aktorach, ale jeszcze całkiem do niedawna to naprawdę była droga zamknięta, nawet dla aktorów świetnych, wybitnych zdarzały się przecież jakieś tam epizody czy coś, a dzisiaj jak rozmawiam z młodymi aktorami, to już jest taka realna rzeczywistość.
Tak, tylko my mamy inne przeszkody do pokonania, inne pułapki i myślę, że konkurencją właśnie też są osoby, które mają wielkie zasięgi, a nie są aktorami stricte.
Celebryci tak zwani.
Tak, tak zwani celebryci. Nie będę tego oceniać, niech każdy robi swoje, to czego marzy sobie w życiu. Natomiast, no tak, na pewno jest to gdzieś... taka konkurencja, na którą nie mam wpływu, no bo ja nie będę robić teraz content creator w social mediach, ale użyłam angielskiego, kurde, nie lubię tego, jak ktoś to robi, a dzisiaj widać,
co
mam
zrobić?
Dzień.
Shit happens,
shit happens.
Rzymianie.
Więc tak, my mamy inne ograniczenia, czy tam pułapki, ale faktycznie, no przez to, że jest to medium, jakim jest Instagram czy TikTok, możemy docierać do wielkiej ilości osób i pokazywać siebie non-stop, czym możemy zainteresować kogoś.
Szkoła teatralna. Jakie to było przeżycie dla ciebie? Jak ją wspominasz?
Dla mnie to było trudne przeżycie. Oczywiście miałam wspaniałych ludzi na roku i dużo się nauczyłam, bardzo dużo. Natomiast ja chyba dostałam się za szybko.
Ale dostałaś się w terminie, w sensie...
Od razu.
Po maturze.
Od razu. Po maturze. A to nie jest takie oczywiste.
No nie, w ogóle nie jest.
I bardzo się cieszę z tego powodu, bo jestem młoda i czynna w zawodzie teraz, a wśród aktorek zwłaszcza jest to no ważne, żeby zacząć. Ale ja byłam mentalnie gdzieś tam jeszcze nie do końca przygotowana na trudy tego zawodu i na to łamanie przekraczanie swoich granic, złamanie charakteru. I myślę, że też przez moją taką wysoką wrażliwość wszystkie negatywy uderzały we mnie ze zdwojoną siłą. Ale zrozumiałam gdzieś na trzecim myślę roku, że te wszystkie opinie mnie nie dotyczą. Ja mam swój system, mam swoją drogę, w którą się kieruję i swój sposób na aktorstwo, dlatego nie będę powielała tego, co robią moi pedagodzy. Oczywiście wszystkie celne uwagi sobie zachowałam, ale gdzieś obroniłam się tym, że zaczęłam wyjeżdżać do Warszawy, szukać już jakichś castingów. Zrozumiałam, że to jest tylko szkoła, a nie złota bańka, która da mi możliwość rozwinięcia kariery. No nie, to jest tylko szkoła, ćwiczymy tam warsztat, poznajemy świetnych ludzi i tyle.
No to jest, muszę ci powiedzieć, nie tylko wielka mądrość, ale też no i sporo szczęścia, jakiejś odwagi trzeba mieć, żeby sobie to uświadomić, dlatego że szkoła teatralna to jest coś, o czym się marzy. To jest coś...
Owiane tajemnicą.
To jest te słynne egzaminy, gdzie jest zyliard osób na jedno miejsce. No i tak faktycznie jest. Ten pierwszy rok, z którego można wylecieć, plus ci wszyscy profesorowie, profesorki, którzy są...
Bogami
po prostu. I sobie tak powiedzieć w którymś momencie, że
tak.
Jestem ważna, moje zdrowie psychiczne to tylko szkoła. No to tak. Szapoba!
Ale to mnie kosztowało dużo. Mhm. No nie powiem, że nie płakałam i nie walczyłam z tym. Ale zrozumiałam, że właśnie to nie są bogowie, to są ludzie, którzy tak samo jak ja próbują w tym zawodzie. Mhm. Z lepszym lub gorszym skutkiem. I to nie jest nie wiem, złota kura, tylko to jest szkoła, która ma mnie nauczyć życia w tym zawodzie.
Szkoła jest dla ciebie, a nie studenci są
dla szkoły.
Jak i chłopaki nadzieję... nie płaczą, jeszcze nie daj Boże pomyślą, że jesteśmy tu dla nich, jak mawia jeden z profesorów. No, przepraszam.
No chciałabym, żeby ludzie sobie to uświadomili, że idą tam zdobywać warsztat, a nie sprzedawać swoją tożsamość, bo niestety czasami tak jest, że zmieniamy się pod wpływem tych oczekiwań, które w szkole na nas czyhają. Nie wiem, mówię o swoich doświadczeniach. Wiem, że mnóstwo ludzi wspomina z łezką w oku swój czas studencki i bardzo by chcieli wrócić. No ja tak nie mam. Ja wolę chyba siebie teraz. Mhm. Może to jest ten aspekt, że Zosia z czasów studenckich nie była aż tak fajna, jak jest teraz. To znaczy ja mówię o tym, jak ja siebie odbieram.
Mm-hmm. Czyli po prostu siebie lubisz teraz bardziej niż tamta Zosia lubiła tamtą Zosię.
O Jezu, incepcja.
Boże, ty płytę nagrywasz.
Czy ja nagrywam płytę?
No.
Nie wiem.
Hold
your horses. Na razie jeden kawałek. I to robię to na swój sposób, także nie wiem, czy mogę zdradzić jeszcze, co tam się wydarzy, ale na pewno robię to bardziej dla zajawy niż żeby zostać
artystką. Zofia Jastrzębska, jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, dzisiaj jest w studiu Rock Radia. Tomek Obertyn za sterami, pokora.
Aha.
To jest cecha, która jest ci nieobca. Takie wrażenie?
Nie jest mi
obca. I to sprawia nawet, że chyba... znaczy, jest to cenna cecha, wydaje mi się, bardzo.
No czasami się czuję zbyt grzeczna. Czasami mam takie myśli, kurde, powinnaś być większą skandalistką i coś, nie wiem, wybuchnąć. A ja jestem grzeczna, pokorna. Myślę, że też to wynika z tego, że...
bo ja nie chcę, wiesz, bo może to jest taka pokora, która ci ciąży trochę.
Nie, ja się cieszę, że jestem troszkę inna. Nie wiem, mam takie wychowanie staromodne może. Mhm. I jest to okej. Zauważyłam, że w wielu sytuacjach to jest doceniane. Natomiast no czasami tak, czasami jestem zbyt grzeczna i sama nawet to widzę. Ale też pokora wynika z tego, że 100 razy dostałam mnie, więc... wiem, że nie mogę się szykować na to, że już teraz będę wielką gwiazdą i zaraz to po prostu przebije szklany ekran. Mm-hmm. No nie, na życie to nie jest bajka, tylko to są wzloty i upadki. I chyba to jest najważniejsze, żeby sobie uświadomić, że jak jest źle, to zaraz będzie dobrze, bo to jest wieczna sinusoida, to życie.
To czy to życie w tym zawodzie też?
Też.
Ale widzę, że masz do tego znowu zdrowy rokowy dystans.
No pewnie, ja żyję rock'n'rollowo.
A jakbyś miała wywołać jakiś skandal właśnie, to w co byś poszła?
Skandal?
No jak mówisz, że jesteś za grzeczna, z tymi mediami społecznościowymi nie.
No myślę, że skandalem będzie to, co napisałam. Moja piosenka będzie lekko skandaliczna.
Boże, ale tak troszkę, chociaż o rąbek tej tajemnicy uchylczy.
Nie ma takiej możliwości. Jak będzie gotowa, przyjdę do was. Przyjdę, będziemy rozmawiać.
Dobrze. No, trzymam za słowo. Co cię śmieszy?
Głupoty mnie śmieszą. Takie naprawdę największe pierdoły mnie bawią. Nie wiem. No w tym momencie nie mogę ci wypowiedzieć przykładów, natomiast jestem osobą, która się strasznie dużo śmieje.
Zwierzęta w twoim życiu mają duże znaczenie. Dlaczego? Pisałeś pracę magisterską nawet.
Tak.
W szkole teatralnej związaną ze zwierzętami. Jak tak, to było?
Tak, pisałam pracę na temat niemego aktora, czyli zwierząt w teatrze i w filmie. Badałam, jak zwierzęta oddziałują na nasze emocje, jak odbieramy film dzięki obecności zwierząt, ale też, czy te zwierzęta chcą uczestniczyć w tym. Czy historycznie, jak to było, że te zwierzęta naprawdę były przedmiotowo traktowane, a nie jak żywe stworzenia. No tak, zagłębiłam się w to, dając sobie dzięki temu depresję. Oczywiście tutaj mówię bardziej o takich stanach smutno depresyjnych niż o samej chorobie. Zwierzęta są dla mnie przyjaciółmi. Od zawsze na zawsze wychowywałam się wśród zwierząt i...
Psy czy koty?
Nie mam tak. Okay. Mam dwa koty, jednego psa.
Rozumiem. A ty jazdę konną kiedy zaczęłaś?
Jak byłam dzieckiem, mama ustaliła, że to jest dla nas czas, bo mama bardzo dużo pracowała, pewnie po niej mam taki pracoholizm. Dziękuję, mamo. I stwierdziła, że ten czas, jeden dzień w tygodniu poświęcamy na wspólne przejażdżki. I to będzie taka pasja i rozmowa w jednym.
Ten pracoholizm, ale rozumiem, że on już jest, masz go przepracowany trochę?
Absolutnie nie.
Wchodzę w to.
Dajcie projekty, robimy.
W myśl zasady najpierw przyjmuję, potem będę się zastanawiać. No bo to jest zasada, która w tym zawodzie troszkę niestety się chyba sprawdza, nie?
I tak i nie. No jeżeli chodzi o...
Jeszcze nie masz etatu w teatrze, ale jak będziesz miała etat w teatrze, to tak. Rano próba, potem plan, wieczorem dubbing, potem jeszcze kabaret, potem coś.
Oj, a propos dubbingu, ostatnio zrobiłam świetną bajkę.
No właśnie,
bajkę.
W głowie się nie mieści.
Tak.
Fajnie się pracowało w dubbingu?
Świetnie. To jest taka zabawa, kreowanie postaci tylko głosem. Tam trzeba włożyć znacznie więcej niż głosu, niż jak wkładam razem z obrazkiem, to znaczy modulować tym, ale też się zmieścić w paszczę już narysowaną.
W tak zwane kłapy.
No jest to moja pierwsza rola dubbingowa, więc
ale
bardzo się
w ogóle
cieszę.
Dubbing i praca przed mikrofonem to jest coś, co jest takim troszkę papierkiem lakmusowym dla w tym zawodzie, no bo na planie można dowyglądać, coś jakimś...
Bajery, wystrzały.
Zabajerować, tak, odpowiednie ujęcie, kadr, etc. A przed mikrofonem człowiek jest obnażony nawet bardziej niż w scenie rozbieranej w filmie tak
czasami
naprawdę.
Tak,
bo jest tylko
tak,
ze swoimi najbliższymi emocjami. Więc ten mikrofon sprostałaś temu.
Mikrofon zbiera z nas wszystko. Myślę, że sprostałam, no byłam zobaczyć film i...
I masz zamiar jeszcze się w dubbingu, do dubbingu zgłaszać?
Tak.
Przyjmować propozycje, jak będą się...
kariery, która dopiero się rozpoczyna.
A lubisz castingi? Uwielbiam!
Czy ktoś odpowie na to pytanie tak?
Tak, chyba tak. Tak mi się wydaje, że ktoś odpowiedział, ale nie pamiętam teraz kto.
Ja nie znoszę. Nie lubię bardzo.
Castingi, a dzisiaj jeszcze tak zwane, że znowu sięgniemy po tradycyjną słowiańską mowę, self-tape. Tak.
Self-tape'ów jeszcze bardziej nie znoszę, bo nie mogę przed kamerką telefonu pokazać swojej energii, pokazać tym, kim jestem. Nie potrafię tego przenieść. Na castingach na żywo już mogę się spotkać z osobą i zobaczyć też, odbić się od tego, co... jakie uwagi mi da. Natomiast no zawsze to jest test. Ja zawsze jestem wtedy bardziej spięta i nie wiem, zapominam tekstu. Śmieję się nadmiernie, bo ja tak reaguję na stres. Nie wiem, może się kiedyś nauczę tego. Może już kiedyś przyjdzie mi takie zblazowanie i stwierdzę, dobra, chcecie mnie, to mnie weźcie, jak nie, to... Mam 5 innych. Ale nie. Myślę, że zawsze będzie mi zależało i zawsze będę miała ten stres w sobie gdzieś.
A jak sobie radzisz z nim przed kamerą?
Jak już jestem na planie, to już nie mam go. Wtedy już wiem, co robić, już jestem w postaci. Bo chyba najgorsze jest to bycie Zosią i mówienie za Zosię, a teraz...
Znowu wejdziemy w incepcję? No spokojnie, tak, rozrysujemy to zaraz na wszystko na grafie.
Chodzi mi o to, że na planie już wiem, kim jestem i mam napisany tekst. Nic mnie nie stresuje, bo jestem przygotowana na to. W głowie sobie przerobiłam ten scenariusz 1000 razy. A kiedy wchodzę na casting, to muszę trochę się dać poznać. Czyli jestem tam...
I postacią, i prywatnie.
Tak. I chyba to najbardziej mnie stresuje, że ktoś mnie prywatnie nie polubi i mnie odrzuci. Mhm. A jak sobie radzę z tym stresem? Staram się sobie w głowie na bieżąco mówić, że od tego nie zależy moje życie, że każdy się stresuje i że jestem wystarczającą osobą do tego, żeby móc dać mi szansę.
No i bardzo pięknie. To też jest, myślę sobie, troszkę zmiana pokoleniowa, bo pokolenie aktorów, którzy robili karierę w latach, powiedzmy, 70-tych, 80-tych, to było to pokolenie aktorów, które uważało, że zwolnić cię z pracy może tylko twoja własna śmierć, na przykład. Mhm. Wydaje mi się, że w twoim pokoleniu aktorskim już to myślenie nie występuje.
Tak, ja myślę, że w ogóle...
Nie, żeby było w tym coś złego.
W każdym zawodzie już tak jest. Myślę, że po prostu nam się troszkę poprzestawiały priorytety i ludzie bardziej zwracają uwagę na swoje zdrowie psychiczne, na swój czas z rodziną, że już mało osób stawia swoją karierę na pierwszym miejscu, że nie wiem, mamy świadomość tego, że jak się damy zajechać, to potem tyle samo czasu będziemy się zbierać z podłogi. Mhm. Myślę, że to też z tego wynika.
Chciałabyś być głosem swojego pokolenia, taką aktorką trochę pokoleniową, bo no nie można nie zauważyć, że mówi się o tobie jako takiej nadziei twojego pokolenia aktorskiego i mhm. Czy jest to dla ciebie brzemię, czy jest
to sprawia radość? To jest niezwykle miłe, bardzo miłe, natomiast to też jest obciążające, bo myślę, że nie jestem na tyle, nie chcę sobie ujmować, ale mądrą osobą, żeby móc skierować swoim pokoleniem. Myślę, że moje pokolenie nie potrzebuje takiego lidera, tylko właśnie cechuje się tym, że każdy ma głos i każdy robi to po swojemu. I to jest chyba taka...
Każdy trochę w swoim telefoniku.
No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że wychodzimy z tego telefoniku.
No to dobrze. A gdzie siebie widzisz za 5 lat, powiedzmy?
Odbierając Oscara, siebie widzę.
No i oczywiście, że tak. I nie ma za...
Nie, mówię to po raz kolejny. Już nie mogę tak. Chociaż to jest afirmacja. Widzę siebie, mam nadzieję, z dobrymi osobami dookoła. Mam nadzieję, że wciąż czynna zawodowo. I mam nadzieję, że będę miała psa. Bo na razie sobie na niego nie mogę pozwolić, bo za dużo wyjeżdżam. Więc mam nadzieję, że wezmę jakiegoś pieska ze schroniska.
I tego ci życzę. Zofia Jastrzębska była dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Dzięki serdeczne.
Bardzo dziękuję.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM. Ubierać, nie musisz drzwi otwierać komuś. Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Słuchacie Rock Radia? Jest to program Niezły Gość. Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, przed drugim mikrofonem Marta Zalewska, artystka i kierowniczka muzyczna Teatru Rampa. Cześć.
Cześć.
Jak się masz?
No dziękuję, bardzo dobrze, chociaż niewiele sypiam, ale nauczyłam się już czerpać energię z muzyki i ostatnio jest to głównie muzyka zespołu Depeche Mode.
No właśnie, dlatego że Depeche Mode i twórczość tej kapeli to jest jeden z głównych pretekstów, dla których spotykamy się w Rock Radio, a to dlatego, że 24 marca, czyli dzisiaj, w Teatrze Rampa premiera widowiska muzycznego zatytułowanego Depesze, w którym to muzyka Depeche Mode i fenomen tego zespołu na naszych polskich ziemiach odgrywa kluczową rolę. Jeśli chodzi o takie faktograficzne kwestie, no to od 24 marca przez kolejne dwa miesiące na deskach Teatru Rampa na warszawskim Targówku będzie można widowisko muzyczne Depesze oglądać.
Tak, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy fanów Depeche Mode, ale również tych, którzy nie wiedzą jeszcze, czy są fanami tej muzyki, albo nawet uważają, że nie są, to tych nawet tym bardziej zapraszamy. Muzyka Depeche Mode na pewno nie jest bardzo zmieniona przeze mnie, chociaż w spektaklu są wyłącznie moje aranżacje tych piosenek. W obsadzie mamy fenomenalnego wokalistę, artystę, aktora Marcina Januszkiewicza, który jest jednym z głównych wykonawców tych utworów, co już powinno dać gwarancję jakości i daje. Na pewno to jest też ciekawa formuła w naszym teatrze, ponieważ jest to widowisko pozbawione słów mówionych, jakichkolwiek, po polsku, również nie po angielsku. Za to teksty Depeche Mode słyszane w piosenkach przeprowadzają nas przez jakąś historię opowiedzianą muzyką i ruchem.
To ja pozwolę sobie jeszcze podopytywać ciebie o różne kwestie, bo to nie jest tak, że ja zadaję jedno pytanie i tutaj, wiesz, przez godzinę na przykład masz się produkować na temat spektaklu Depesze. Domyślam się, że data premiery tego widowiska nie jest przypadkowa, dlatego że 24 marca Depeche Mode wydaje również swoją najnowszą płytę, czyli Memento Mori.
No w zasadzie zawsze już pokusimy się o żart taki nasz w teatrze i na zewnątrz, że zespół Depeche Mode poszedł po rozum do głowy i przełożył premierę swojej płyty na właściwą jedyną datę, na datę naszej premiery Depeszy w Teatrze Rampa. Oczywiście żartuję, ale ucieszyliśmy się, nie powiem, kiedy się okazało, że te daty się pokrywają i no, bardzo ciekawy zbieg okoliczności.
Czyli można powiedzieć, że jeżeli doszło do takiego zbiegu okoliczności, to znaczy, że jakby wszystkie rzeczy idą w dobrym kierunku i że koniunkcja planet jest korzystna.
Mam taką nadzieję, już to czuję, no już w zasadzie powinnam to wiedzieć od dawna i wiem to od dawna, ponieważ spektakl Depesze w pierwotnej swojej wersji był na małej scenie w klubie, również jest to scena Teatru Rampa, ale jednak sporo mniejsza w porównaniu z dużą sceną i prototyp w pewnym sensie tego przedstawienia był formułą stricte koncertową. Występowałam ja i Marcin Januszkiewicz, ja otoczona największą liczbą instrumentów, jaką tylko mogłabym obsłużyć dwiema rękami i nogami, plus z głosem. Marcin nieco mniej instrumentów, głównie śpiewał i w takiej formie zaczęliśmy tę przygodę w naszym teatrze z muzyką Depeche Mode. Okazało się, że to na tyle strzałem w dziesiątkę, że forma rozrasta się dzisiaj do dużej.
Czyli najpierw był klubowy recital, a powiedz, kiedy to było? Jak to byśmy osadzili w czasie?
Premiera była w październiku zeszłego roku.
Bardzo szybko wyewoluował, trudne słowo, ten pomysł właśnie z takiej formy mniejszej do formy znacznie większej.
Tak, mimo tego, żeśmy się nieco obawiali, zwłaszcza takich ultrafanów Depeche Mode, bo właśnie...
Ultrasów Depeszu.
Tak. Nie tylko fenomen zespołu jest w Polsce obecny, ale fenomen grupy fanowskiej, subkultury, przecież już wiele, wiele lat istniejącej, mającej się bardzo dobrze, trzymającej się, spotykającej się na zgrupowaniach, czasami co piątek, na przykład w klubie Voodoo w Warszawie. Zresztą pojawiliśmy się obsadą na takiej imprezie, żeby poczuć ten właściwy vibe. Nasz spektakl jest nie tylko hołdem dla muzyki, ale również hołdem właśnie dla subkultury fanowskiej i zwłaszcza tej Polski.
No dobrze, a zanim doszło do premiery tego właśnie recitalu, to chciałem zapytać cię o totalną genezę. Jak to się w ogóle stało, że Depesze w ogóle zagościli na deskach teatralnych?
Dyrektor Teatru Rampa, Michał Walczak, człowiek mnóstwa genialnych pomysłów, któregoś razu przyszedł do mnie i powiedział, że urodził mu się taki pomysł i że warto by było ten targówek połączyć z tą industrialną muzyką, czasami muzyką kryzysu, muzyką jakiejś takiej mechaniki, ale połączonej z romantyzmem, czyli no, New Romantic, to jest właśnie ten gatunek, że to bardzo dobrze mogłoby współgrać z tymi naszymi blokami i naszym pałacem Teatru Rampa, bo jeśli ktoś nie był, to Teatr Rampa to jest taki pałacyk z 50. lat zbudowany między blokami na targówku, więc no, bardzo ciekawe połączenie i że właśnie ten romantyzm naszego teatru pośród zupełnie nieromantycznych bloków gdzieś współgra w ogóle z Depeche Mode, z tą estetyką i czy może byśmy się nie wzięli za ten materiał. I ja zupełnie byłam otwarta na to, natomiast już kompletnie przekonana, gdy padło nazwisko Marcina Januszkiewicza jako głównej gwiazdy tego show.
Powiedziałaś o tym, że widowisko Depesze jest poświęcone z jednej strony właśnie muzyce Depeche Mode, a z drugiej strony temu fenomenowi, bo myślę, że możemy spokojnie powiedzieć o fenomenie subkultury Depeszów, dlatego że Polska to jest jedyny kraj, w którym, o ile mi wiadomo, w którym powstała subkultura poświęcona jednemu konkretnemu zespołowi pod tytułem Depeche Mode.
Tak, i są i strony fanowskie, i fankluby, które nieprzerwanie działają w zasadzie od początku lat 90. na przykład. I to jest niesamowite, że to są cały czas ci sami ludzie, ale też dołączają nowe pokolenia. To jest też jakiś taki być może powoli już relikt przeszłości. Ja bym chciała, żeby takie grupy się utrzymywały i żeby muzyka i zespoły mogły tworzyć wokół siebie takie społeczności, ale w dzisiejszych czasach, gdy no, tak wiele mamy na wyciągnięcie ręki, głównie przez internet i tak ludzie, mam wrażenie, czasami tak troszeczkę globalniej myślą w ogóle o tym, czego słuchają. Nie mają tylko jednego ukochanego zespołu, za którym pojadą w każdy zakątek świata, jeśli tylko starczy im pieniędzy, tylko słuchają różnych rzeczy, bo też po prostu jest ten wachlarz ogromny. I właśnie nie trzeba się bardzo postarać, żeby usłyszeć dowolny nowy album dowolnego zespołu na świecie. No i Depeche Mode jest jeszcze zespołem właśnie z tych czasów, kiedy mógł zespół dla kogoś stać się nieomal religią. I jest coś właśnie takiego romantycznego i pięknego w tym.
A jak oceniasz z twojej perspektywy, dlaczego to właśnie panowie z Depeche Mode stali się takim obiektem kultu? Dlaczego na przykład, nie wiem, nie powstała subkultura fanów Judas Priest, powiedzmy, albo The Doors?
Nie było mnie wtedy na świecie, ale to nie ma znaczenia, bo wiem, że w 80-tych latach, chyba w 84 lub 5 roku Depeche Mode przyjechało po raz pierwszy do Polski i to wydarzenie zapoczątkowało w ogóle całą tę historię istnienia subkultury fanów Depeche Mode. Myślę, że też biorąc pod uwagę to, jaki to był czas w Polsce, jak szary, jak trudny, ten powiew zachodu, ale też takiego nie zachodu w złocie, jakiegoś amerykańskiego snu, czegoś plastikowego, tylko takiego czegoś z krwi i kości, bo muzyka Depeche Mode jest też, myślę, ciekawym połączeniem właśnie tego człowieczeństwa, romantyzmu, tematów takich jak miłość, śmierć, jakieś takie zagubienie, refleksja nad przemijaniem, a zestawione to jest z bardzo motoryczną, mechaniczną, czasami odartą kompletnie z romantyzmu muzyką. I właśnie jakaś taka kryzysowość tego może współgrała po prostu z tym, co tutaj się działo, a jednak oni są bardzo noir, oni są tacy mocni w wyrazie i to nie jest różowy właśnie blichtr, ani hollywoodzki, tylko coś, co być może tutaj dla polskiej rzeczywistości było gdzieś wspólne i jakiś ten pomost się stworzył naturalnie. No i po prostu może się też okazało, że te piosenki tutaj na naszych ziemiach podobają się w swojej formule takiej jak są, ale myślę, że ten głęboki sens warto tutaj poruszyć.
Powiedziałaś o tym, że widowisko Depesze trafiło na dużą scenę po prośbach fanów. I jak rozumiem, odzew ze strony publiczności był tak pozytywny, że zostaliście niejako, czy mogę powiedzieć, zmuszeni, tak? Do tego, żeby zrobić z tego recitalu coś znacznie większego, jeśli chodzi o formę?
Tak jak mówiłam, obawialiśmy się nieco, zwłaszcza właśnie tych najbardziej oddanych fanów, czy nowe aranżacje i nowe wykonanie piosenek ulubionego zespołu, czy to w ogóle ma sens, mimo że oczywiście staraliśmy się zachować wartość tych piosenek oryginalnych, żeby tego nie wywracać na lewą stronę, jeśli coś ma wartość, to nie ma żadnego sensu. Robić tego typu ruchów, a jednak no, zaskoczyło nas z Marcinem Januszkiewiczem to, że praktycznie w parę dni rozeszły się wszystkie bilety na nasz koncert do końca roku. Było mnóstwo zapytań o kolejne, a ludzie, którzy przychodzili do klubu z banerami Depeche Mode, robili sobie z nami zdjęcia, również dzielili się swoimi przemyśleniami, że też jechali z lekką obawą, co my zrobimy z tej muzyki ich ulubionego zespołu. I to były wspaniałe konfrontacje, bardzo cenne dla nas i też inspirujące przy tej dużej formie, która teraz powstała. Odzew był tak pozytywny, że postanowiliśmy iść za ciosem, co też nie znaczy, że nie mieliśmy gdzieś nadziei na to, że być może ta forma będzie mogła się rozrosnąć, zanim zagraliśmy po raz pierwszy.
Ty powiedziałaś, że zabierając się za zrobienie takiego właśnie projektu, to brzydko brzmi, jeśli mówimy o sztuce, ale no powiedzmy o takiego przedsięwzięcia, gdzie kluczową rolę odgrywa właśnie twórczość zespołu Depeche Mode, że mieliście pewne obawy. I chyba to dobrze rozumiem, dlatego że chyba za każdym razem, kiedy chcemy wziąć na warsztat coś, co jest czymś bardzo ważnym dla wielu osób, mówimy o twórczości w tym wypadku zespołu muzycznego, to zawsze jest taka obawa, że ktoś może powiedzieć, o po prostu to jest profanacja na przykład, tak? To jest zamach na jakąś tam świętość i tutaj posłużę się pewną analogią, dlatego że jakiś czas temu rozmawiałem z muzykami Budki Suflera. Jak dobrze wiemy, Budka Suflera ma od pewnego czasu nowego wokalistę, jest to Jacek Kawalec i panowie wydali teraz nową płytę i oczywiście podczas promocji tej płyty pojawiły się, no, czy to recenzje, czy komentarze w internecie, że tak naprawdę to, co teraz gra Budka Suflera, to są jakieś marne popłuczyny po dawnej świetności. No i zastanawiam się, czy były w ogóle jakieś takie sygnały, czy docierały do ciebie takie sygnały, powiedzmy, niezadowolonych fanów Depeche Mode, że po prostu, kurczę, takich świętości, takich po prostu kultowych rzeczy to lepiej nie ruszać.
Szczęśliwie nie. Może dlatego, że bardzo wiele właśnie zależy, jak się podejdzie do takiego działania i jeżeli oddajesz hołd czemuś, co właśnie tak jak mówisz, jest dla wielu ważne i sam zrozumiesz najpierw, dlaczego jest ważne, zanim się za to zabierzesz, to gdzieś można być bezpiecznym. A też z drugiej strony staraliśmy się tę muzykę Depeche Mode z Marcinem pokazać troszeczkę od innej strony po to, żeby ludzi, którzy niekoniecznie byli fanami Depeche Mode, też zainteresować. I tutaj jakimś spełnieniem misji już w ogóle podwójnym było właśnie to dla mnie, że po koncertach w klubie podchodzili do mnie ludzie i mówili: hej, ja nie lubię Depeche Mode, ale dzisiaj to chyba sobie wrócę do domu i jednak posłucham, bo w waszym wydaniu gdzieś to do mnie trafiło i teraz właśnie mam stworzony jakiś pomost do tej muzyki i do niej na pewno wrócę. I no, czy może być lepsza recenzja właśnie nowych interpretacji? Chyba nie. Szczęśliwie tak się składa, że chyba weszliśmy z Marcinem bardzo głęboko w ducha tej muzyki i staramy się właśnie jej nie popsuć, tylko posadzić tę muzykę na tronie i może dlatego jesteśmy bezpieczni. Również tak jest oczywiście w tej wersji na dużej scenie, gdzie też możemy sobie na dużo więcej pozwolić, bo duża scena oczywiście mieści większy zespół. No a więcej szczegółów to już zapraszam na rzędy Teatru Rampa.
Czy możemy powiedzieć, że Depeche to jest musical?
Nie.
Nie.
Myślę, że nie. Musical się kojarzy w ogóle tak pejoratywnie moim zdaniem, jeżeli myślimy o mainstreamowej muzyce. Że jeżeli do musicalu trafiają mainstreamowe piosenki, to przeważnie są już wykrzywione na taką modłę jakiegoś słodkiego, bardzo zunifikowanego śpiewania ludzi klonów. Że w ogóle nie ma znaczenia na przykład, którego wieczora, która wokalistka śpiewa, bo brzmi to identycznie i ma tak być. Po prostu wszystko jest pod linijkę. My jesteśmy organiczni, bardzo ludzcy, spektakle są ruchu, o ciele, o cielesności też. Depeche Mode też bardzo dużo o tym mówi w swoich klipach genialnych i w tekstach. I nie jest to musical w takim sensie, w jakim chyba głównie zachodnie produkcje się kojarzą z tym słowem. Jest to widowisko muzyczne, jest w tym na pewno bardzo dużo z koncertu. Jest to spektakl multimedialny, świetlny, jest to show. A jednak, mimo tego, że nie pada właśnie ani jedno słowo po polsku, posługujemy się wyłącznie językiem Depeche Mode, to mamy tam historię, która mam nadzieję, że będzie wspólna wielu odbiorcom.
No właśnie o to chciałem zapytać, dlatego że bardzo często jest tak, że w przypadku takich właśnie sztuk, w których muzyka odgrywa główną rolę, jest też fabuła, ale często ta fabuła jest po prostu pretekstowa. Chciałem zapytać, jak to będzie w przypadku, jak to jest w przypadku właśnie widowiska Depesza.
Teksty Depeche Mode mają wielką wartość i można po prostu zagłębić się w nie. One są też często prosto napisane, ale niosą wiele i można je interpretować na różnoraki sposób, co znowu dało nam pewne poczucie bezpieczeństwa, że opowiadając samymi piosenkami, to w ogóle od pierwszego momentu, kiedy pracowaliśmy nad scenariuszem jeszcze tej wersji na małą scenę, która jednak różni się w dramaturgii, w układzie piosenek, również w jej doborze, samoczynnie się ułożyła pewna historia. Troszeczkę musieliśmy to zmodyfikować, natomiast samymi tytułami już można było wywnioskować, że jest kilka wersji wydarzeń i co ciekawe, też postaci w naszym spektaklu otrzymały imiona piosenek. I one reprezentują swoje utwory, ale też historie, które stoją za tymi piosenkami. Bardzo, bardzo plastyczny materiał do przeniesienia na deski teatru, co wcale nie było dla mnie takie oczywiste w pierwszym momencie, gdy dowiedziałam się, że będę pracować z tą muzyką. Im więcej o niej się dowiedziałam, tym bardziej ze zdziwieniem i radością dochodziło do mnie, jak to jest wdzięczne.
Bardzo mnie ciekawi, ile i które piosenki Depeche Mode usłyszymy na scenie.
czy mam mówić z bisami, czy bez? Bo mam nadzieję, że bisy się pojawią. Oczywiście zawsze się taką nadzieję mam. Na pewno nie zabraknie tak zwanych największych hitów, ale to jest też w ogóle newralgiczne stwierdzenie, bo to, co nam się z Marcinem Januszkiewiczem wydawało na małej scenie największymi hitami, nagle okazywało się, że oczywiście, okej, te hity zaliczone, świetnie, ale gdzie jest piosenka taka i taka? I od fanów dostawaliśmy różnego rodzaju prośby. Część z tych próśb zostanie spełniona na dużej scenie. Na pewno będą też utwory moje ulubione, które, co ciekawe, stały się moimi ulubionymi utworami Depeche Mode w trakcie produkcji. I to też jakaś taka moja osobista historia, którą wynoszę z tych kilku miesięcy pracy.
Ja oczywiście jeszcze trochę podrążę temat tych piosenek, które będzie można usłyszeć na scenie. Czy będzie bardziej przekrojowo, czy z naciskiem na jakieś konkretne płyty, na jakiś konkretny okres twórczości Depeche Mode?
W ogóle nie podchodziłam razem z twórcami, bo opiekę reżyserską sprawuje Błażej Biegasiewicz, choreografem jest Georgi Puchalski. Razem z współtwórcami w ogóle nie podchodziliśmy do tematu pod kątem estetyki danej płyty, albo zawężenia się w danej dekadzie, na przykład działalności zespołu. Zespół Depeche Mode wydał naprawdę sporo płyt i też rozwinął się bardzo i kolory tej twórczości są bardzo bogate, więc fajnie było z tego dość dowolnie czerpać, a głównym motorem naszej historii było to, żeby łapać tematy, konteksty, no i oczywiście, żeby brzmieniowo, muzycznie te według nas najfajniejsze piosenki pojawiły się, więc są utwory z wczesnych lat 80., są oczywiście utwory z takiego po prostu pikowego momentu popularności tego zespołu, czyli oczywiście nie zabraknie Enjoy the Silence. Oczywiście, że nie. Ale jednak wydaje mi się, że udało się sięgnąć po utwory nieco mniej znane, być może znane wyłącznie tym bardzo oddanym fanom muzyki Depeche Mode, a bardzo wartościowe.
A czy bardzo będą się różnić te wersje, które usłyszymy na scenie od oryginałów, które znamy z płyt Depeche Mode?
Nie bardzo. Ja przyjęłam taki klucz, że wiele utworów nie różni się prawie wcale. Różni się oczywiście głosem wykonawców, solistów. Różni się tym, że u nas zespół będzie wykonywał to na żywo w jakimś tam określonym aranżu, który napisałam. Ale estetycznie, pod kątem emocji, tempa i nawet często tonacji, niczego nie zmieniałam. Po to, żeby jednak gdzieś móc przemycić chwilę później jeden utwór, który nieco zmodyfikuje, ale wydaje mi się, że ta proporcja wtedy jest na tyle zachowana sensownie, że odbiorca, który zna te piosenki doskonale, będzie miał swego rodzaju nagrodę za to, że tak dobrze, wnikliwie zna te utwory i może ucieszyć się z nieco innego kontekstu wybrzmienia tych utworów. Co więcej, okazuje się, że też utwory Depeche Mode są tak wdzięcznie napisane przez Martina Gora, wszystkie genialnego songwritera, bo przecież wszystkie utwory Depeche Mode napisał Martin Gore i teksty, i muzykę. I to jest dopiero fenomen. Dla mnie, naprawdę pracującej nad tymi utworami, wybierającej z całej dyskografii te piosenki, no bardzo często sięgałam ze zdumieniem, odkrywając, to sięgałam po jakieś tam informacje w internecie, no dobrze, no ale tę piosenkę też napisał, no wszystko po prostu spod jego pióra, spod jego palców, gitary, klawiszy. Naprawdę genialny człowiek. A jeśli chodzi właśnie o wybór taki już stricte mój, no to myślę, że też nie byłabym sobą, gdybym ja nie chciała pokazać jako kierowniczka muzyczna Teatru Rampa, które piosenki dla mnie na przykład niosą tę największą wartość i być może nie zawsze to będzie się pokrywało z tym, co subkultura depeszów w Polsce sobą reprezentuje, ale no fajnie będzie też podyskutować, bo po premierze mamy też spotkanie. No, chcemy rozmawiać z ludźmi, którzy są fanami Depeche Mode, to jest inspirujące.
Wspominałaś już o tym, ale myślę, że warto to podkreślić, że widowisko muzyczne Depesze to jest też cała oprawa, tak? Bo to są aktorzy, tancerze i utwory wykonywane na żywych instrumentach. Bardzo mnie zastanawia, czym się różni przygotowanie takiego skromniejszego recitalu od przygotowania właśnie takiego bogatego, jeśli chodzi o formę widowiska muzycznego.
Dość powiedzieć, że na klubowej scenie, mimo że ja jestem raczej maksymalistką i było nas tylko dwoje, byłam ja i był Marcin Januszkiewicz i myśmy wypełnili sobą tę przestrzeń najlepiej, jak umieliśmy. Rozstawiliśmy wokół siebie syntezatory, gitary, również instrumenty perkusyjne, sequencery oczywiście, bo nie mając perkusisty musieliśmy sobie poradzić w pewien sposób, ale też chcieliśmy tej robotyczności, bo to też jest wspólne po prostu z muzyką Depeche Mode, to świetnie współgra, chociaż już na dużej scenie oczywiście będzie żywy żywy perkusista. Tego sobie nie możemy odmówić i taka energia po prostu koncertowa stricte bardzo nam jest potrzebna. Duża scena, jak sama nazwa wskazuje, jest duża, więc można też zaprosić na nią większą liczbę artystów i to też staraliśmy się o to, żeby pokazać, jak różnorodne też jest to środowisko fanów Depeche Mode. W pewnym sensie to, co dzieje się na scenie w naszym spektaklu, ma odbijać te grupy fanowskie, które udało nam się poznać i pokazać, jak wrażliwi to są ludzie, jak często z różnych środowisk. Na co dzień potrafią być ubrani w garnitur, pracować w jakiejś korporacji, ale wieczorem zakładają skórę i z powrotem są depeszami, są w swoim świecie.
Lotnicho na głowie i
tak
ewentualnie tlenione blond loki. Powiedz mi taką rzecz, dlatego że z tego, co wspomniałaś na samym początku naszej rozmowy, to do realizacji właśnie najpierw recitalu, później tego widowiska muzycznego Depesze podeszłaś trochę jak do zadania. Podejrzewam, że na przykład znacznie chętniej podjęłabyś się realizacji analogicznego projektu z muzyką Andrzeja Zauchy albo Dżambli. Hihi.
Ha, ha, ha. No tak, teraz przenosimy się w czasie do tyłu i jeszcze nie powstał ten projekt. Jakoś tak się mi w życiu układa, że oprócz moich autorskich płyt i moich solowych projektów, właśnie w których komponuję, piszę teksty, śpiewam, wykonuję tę muzykę, ludzie mają do mnie jakieś zaufanie po prostu, że można powierzyć mi muzykę innych kompozytorów i ja jej nie wywrócę właśnie na lewą stronę, tylko zrobimy z tego wspólnie święto muzyki, a nie profanację tej muzyki. I no, mam za sobą nagranie koncertowego albumu z muzyką zespołu Dżamble, czyli zespołu, w którym śpiewał Andrzej Zaucha. Fenomenalny zespół, bardzo ciekawy kawał historii polskiej muzyki, a jednak tylko jeden longplay. I właśnie hołdem dla tego longplaya, Wołania Słońca nad Światem, był koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie w sierpniu 2021 roku, z którego powstał album koncertowy. I to była jedna z pierwszych takich większych inicjatyw całościowych, że nie tylko jeden cover, ale jednak wzięcie się za cały materiał, za cały album. No i dwa lata później, nawet nie rok później, bo to już jesień 2022 roku, kiedy zaczęliśmy pracować nad tą wersją klubową Depeszy, no nagle się okazało, że znowu przychodzi mi zabrać się za cudzą muzykę i oddać jej hołd właśnie i jednak trochę zawrzeć w niej siebie. Lubię to. Lubię takie zadania. To jest bardzo rozwijające i co ciekawe, fajnie, gdy ta inicjatywa płynie zupełnie z zewnątrz, bo ja oczywiście mam swoje ulubione gatunki muzyki, w których się chętnie poruszam, ale też jest ich sporo, więc myślę, że jestem na tyle wszechstronna, że właśnie to jest dobry adres, a mi to sprawia ogromną radość, bo właśnie chociażby samo wypośrodkowanie, ile ja mogę dać siebie w cudzej muzyce, że tak się wyrażę, żeby to było dobrze, no to jest coś naprawdę, co daje w ogóle sporo energii zwrotnej.
Ale domyślam się, że gdybyś choć trochę nie lubiła Depeche Mode, to by było ci znacznie ciężej zabrać się za właśnie przeniesienie muzyki Depeche Mode na teatralne deski.
Powiem bardzo wprost. Jest jeden gatunek muzyki, za który się nie zabiorę, nawet jeżeli miałabym przerobić to na rock'n'rolla i to jest disco polo. Jakby ani tekstowo, ani... Są ludzie, którzy twierdzą, że dowolną melodię można ubrać w dowolny anturaż, a ja uważam, że nie ma takiej potrzeby bardzo często i nie ma sensu tego robić. Więc tutaj oczywiście jest inaczej, jednak muszę się przyznać do tego, że przedtem, zanim padł pomysł zabrania się za realizację muzyki Depeche Mode w naszym teatrze Rampa, ja znałam w zasadzie zaledwie szczątkowy jakiś materiał, jeśli chodzi o to, jak wiele też tych albumów Depeche Mode powstało, więc oczywiście znałam super hity. Coś tam jeszcze więcej, przez to, że jako dziecko namiętnie oglądam MTV, a to był właśnie czas no, takiego super rozkwitu tej grupy, oczywiście pamiętałam, znałam. Ale to, jak w procesie właśnie powstawania tego spektaklu, ile ja się dowiedziałam, jak właśnie przyjemnie było sięgać w głąb tej twórczości i docenić ją jeszcze bardziej, no jestem wdzięczna za to. Ja zawsze pozostaję otwarta na muzykę, oprócz może tego, co mówiłam wcześniej. Tam już wiem, że chyba to nie moja wrażliwość. W tym aspekcie jestem ograniczona, a poza tym chętnie poznaję dogłębnie właśnie cudzą twórczość i cieszę się, jeżeli to jest takie zadanie, w którym jednak mogę gdzieś odbijać siebie. No i właśnie jesteśmy w tym momencie teraz.
No to powiedz mi w takim razie, czy masz swoją ulubioną płytę Depeche Mode?
Chyba zamiast ulubionej płyty wolałabym sformułowanie kilka utworów, które gdzieś na mapie łączą chyba pewien rodzaj wrażliwości. Zauważyliśmy też z Marcinem Januszkiewiczem, że mamy w ogóle dużo wspólnego muzycznie, świetnie się czytamy na scenie poza nią, tak chyba mamy właśnie podobną wrażliwość. I ostatnio na 3-4 gdzieś między próbami stwierdziliśmy, że zapytamy się, no to jaki jest twój ulubiony utwór i Depeche Mode. No i na 3-4 odpowiedzieliśmy, że Behind the Wheel, ale absolutnie wersja z albumu, a nie z teledysku. I to też było zabawne, że tak subtelne różnice też mają dla nas znaczenie. Myślę, że wszędzie tam, gdzie jest jakaś transowość, więc też Stripped, to jest utwór, który bardzo stał mi się bliski, a znałam go wcześniej też, a stał mi się dużo bardziej bliski podczas pracy nad tą muzyką. Chyba mniej przepadam za tym początkowym okresem Depeche Mode, kiedy oni też jeszcze mieli po prostu bardzo mało lat i szukali, bo takie zachuźnięcie się syntezatorami. Jest zresztą anegdota, przeczytałam w gazecie, że przecież oni chcieli grać na gitarach, ale do gitary musisz mieć też wzmacniacz i to jest droższe, a syntezator możesz podpiąć już od razu do sprzętu audio i nie musisz kupować wzmacniacza, więc poszli w syntezatory, no to jest dość zabawne, ale gdzieś tam ja wyczuwam może w tym pierwszym okresie jeszcze poszukiwania, jeszcze brak dojrzałości, co nie znaczy, że nie znalazłam i w tamtym czasie piosenek na tyle ciekawych, że one w zasadzie otwierają nam przedstawienie. Także znajdziemy i piosenki z pierwszego okresu działalności zespołu w naszym przedstawieniu, ale oczywiście też ze względu na to, że mi jest najbliżej do muzyki rockowej, to tutaj chyba dość niepopularny pogląd wśród fanów Depeche Mode. Ja lubię ten okres, kiedy Gunn ma długie włosy, kiedy śpiewa I Feel You, Walking in My Shoes, no ale to jest też dlatego, że po prostu gitarowe granie to jest akurat to najbliższe mi, co nie znaczy, że nie lubię syntezatorów i nimi się nie obstawiam w spektaklu Depesze w Teatrze Rampa.
Jeszcze a propos właśnie tego, jak w ogóle zmieniało się postrzeganie muzyki Depeche Mode na przestrzeni lat, to akurat w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy 37. rocznicę premiery płyty Black Celebration, no, czyli jednej z najważniejszych płyt lat 80. i ja poczytałem sobie fragmenty recenzji ówczesnych, no i okazało się, że w ogóle wielu recenzentów, no, zjechało tę płytę i pojawiły się takie wówczas określenia, że ówcześni panowie z Depeche Mode to takie przygasłe nastoletnie gwiazdy w odniesieniu do tych i oczywiście pierwszych płyt, które postanawiają szokować mroczną muzyką, że teraz po prostu już jakby nie grają Just Can't Get Enough, bo już powiedzmy jakoś ta formuła się wyczerpała, już nie są nastolatkami, nie mają tam 18-19 lat i teraz próbują znowu wskoczyć na ten szczyt, szokując, a szokują po prostu mrocznymi tekstami i mrocznymi klawiszami. I pomyślałem sobie, kurczę, jak się źle zestarzały takie recenzje po latach.
Tak, to brzmi bardzo zabawnie, zwłaszcza, że akurat właśnie piosenka Just Can't Get Enough wcale nie jest moją ulubioną, a im więcej w ten industrialny mrok sięgniemy, tym bardziej ja odczuwam po prostu styl tego zespołu i on się formował. On na pewno miał jakiś potencjał już na początku. Też sam głos po prostu lidera w jakąś stronę moim zdaniem przekierowywał właśnie od samego początku już tę muzykę. No ale wiadomo było też w 80-tych latach na pewno każdy chciał trochę zarobić na muzyce, więc pisanie piosenek tanecznych, pogodnych mogło przynajmniej przynosić taką nadzieję, że to się dzięki temu właśnie sprzeda. A jeżeli sięgamy właśnie w te mroczniejsze rejony Depeche Mode, to sięgamy tak naprawdę do sedna, bo ten zespół ma swój bardzo określony styl i właśnie tak jak tam wcześniej mówiłam, jakiś ten noir kierunek świetnie współgra z tym, jak to brzmi, jakich instrumentów używali, jakie teledyski mieli, bo to też, to są znowu czasy, kiedy teledysk jest dziełem sztuki nierozłącznym z piosenką i no lubię te czasy, zdecydowanie.
W sierpniu Depeche Mode przyjeżdżają na koncerty do Polski, będą grali w Warszawie i w Krakowie. Wybierasz się?
No niestety, jako artystka koncertująca też mam koncert, więc powiedzmy, że jestem nieco usprawiedliwiona, ale może odwołam. Zobaczymy.
Ale pierwsza twoja wizyta na koncercie Depeche Mode jeszcze przed tobą, jak rozumiem,
tak,
prawda?
Tak, tak. Dlatego właśnie się zastanawiam, że może warto wywrócić świat do góry nogami i jednak pójść na cudzy koncert, nie na swój.
No ja powiem ci, że byłem w 2011 roku w Łodzi, w Atlas Arenie. Właśnie grali Depeche Mode i no, było fajnie. Więc polecam. Chyba, że po prostu po 12 latach od tego koncertu panowie już nie mają tej werwy, natomiast wydaje mi się, że dadzą czadu. Niezłym gościem Rock Radia była Marta Zalewska, kierowniczka muzyczna Warszawskiego Teatru Rampa. Bardzo dziękuję.
Dzięki.
Kuba Kaleta, cześć, trzymajcie się.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Riders of the storm. Riders of the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Gotta love your man. Girl, you gotta love.